Strategie zabezpieczania punktów końcowych sieci. 12 kwietnia 2010.00. W zabezpieczaniu punktów końcowych sieci coraz częściej odchodzi się od niezależnych produktów antywirusowych, decydując się na zestawy łączące antymalware, funkcje kontroli dostępu oraz ochrony przed wyciekami danych. Termin punkt końcowy dotyczy ogólnie platform komputerowych użytkownika końcowego desktopa, stacji roboczej, laptopa i tym podobne i związanych z nim aplikacji, danych oraz połączeń sieciowych, od których ten użytkownik zależy. Wyniki badań przeprowadzonych pod koniec UP.rok przez firmę Novell pokazują, że w wielu przedsiębiorstwach występują luki bezpieczeństwa dotyczące w szczególności punktów końcowych sieci, komputerów osobistych, notebooków, smartfonów, pamięci przenośnych i tym podobne. Badanie ujawniło problemy niedostatecznej ochrony danych, nieadekwatnych zasad polityki dostępu dla użytkowników mobilnych oraz braku kontroli nad aplikacjami i spójnością systemu ochrony dla urządzeń końcowych w zakresie ochrony danych. 71% firm przyznaje, że nie szyfruje danych w notebookach, zaś 73% na wymiennych nośnikach pamięci, co stwarza znaczne ryzyko w sytuacji kradzieży lub zagubienia takich urządzeń. Ponadto, 72% respondentów przyznało się do braku kontroli kopiowania danych na wymienne nośniki pamięci, a 78% nie wie, jakie dane są na nich zapisywane. Pełna ochrona punktu końcowego obejmuje stosowanie zabezpieczeń antymalware, jak również ochronę danych. Punkty końcowe powinni być zabezpieczane za pomocą narzędzi do kontroli nośników wymiennych, pamięci masowych, a także interfejsów sieci bezprzewodowych Wi-Fi, a stosowanie technologii kontroli dostępu do sieci NAC może uchronić sieć przed przedostaniem się do niej zagrożeń i zainfekowaniem działających w niej urządzeń. Utrzymuje się tendencja do przechodzenia na rozwiązania wielofunkcyjne, które obejmują nie tylko zabezpieczanie punktów końcowych, lecz także kontrolę konfiguracji, zarządzanie łatkami i inne elementy administrowania systemami, połączenie funkcji bezpieczeństwa, zgodności punktów końcowych oraz zarządzania nimi. Może wnieść istotne korzyści zarówno z technicznego, jak i biznesowego punktu widzenia. Wśród nich można wymienić m.in. standaryzację i integrację podstawowych technologii ochrony punktów końcowych antywirus, antyspyware, osobista zapora ogniowa, IPS oraz elastyczność przyszłych wdrożeń technik zabezpieczeń punktów końcowych, takich jak kontrola urządzeń i portów, aplikacji, dostępu do sieci oraz ochrona danych, a także zdolność rozszerzenia funkcji ochrony punktów końcowych bez konieczności wdrażania dodatkowego oprogramowania na każdym z nich. Ważne jest również znaczące uproszczenie efektywnego zarządzania punktami końcowymi poprzez automatyzację i eliminację procesów manualnych. S. 159028 Ochrona danych. Strategia DLP. Zapobieganie wyciekom danych w punktach końcowych to jeden z ważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa. Produkty DLP nie są jednak tanie i łatwe do wdrożenia. Często zakupione i zainstalowane rozwiązania nie realizują funkcji niezbędnych do zabezpieczenia wrażliwych informacji. W zakresie DLP można wyróżnić kilka podstawowych technik, które właściwie użyte mogą zapewnić solidną ochronę danych. Są to rozpoznawanie danych, klasyfikacja i skróty danych fingerprinting, bramowe wykrywanie i blokowanie wycieków oraz szyfrowanie. Według analityków, wśród wszystkich aktywnych instalacji DLP ponad 90% pracuje jedynie w trybie monitorowania. Oznacza to, że powiadamiają o wyciekach danych, ale ich nie zatrzymują. Dzieje się tak zazwyczaj z powodu obaw o wpływ techniki DLP na codzienne operacje biznesowe organizacji. Problemem są fałszywe rozpoznania, które, jeżeli pojawiają się w nadmiarze, mogą blokować legalny przepływ informacji i wpływać na wydajność pracy użytkowników. Z kolei zmniejszenie w DLP progu fałszywych rozpoznań zazwyczaj prowadzi do przypadków przeoczenia wycieku informacji. Dlatego, żeby wdrożenia DLP były bardziej efektywne i dokładne, trzeba poświęcić więcej czasu na wypróbowanie ich z każdym typem poufnej zawartości, co niestety może być dość czasochłonne. Wdrażanie DLP wymaga starannego namysłu i planowania. Właściwą strategię wdrażania zapewni podział procesu na poszczególne etapy. Najpierw należy starannie rozstrzygnąć, kiedy konieczne jest zastosowanie rozwiązania DLP. Jest to o tyle istotne, że technologia i możliwości DLP są stale ulepszane, dlatego odłożenie wdrożenia stwarza szansę na pozyskanie lepszego produktu. Przynajmniej teoretycznie, po podjęciu decyzji, należy rozważyć, jaki typ DLP potrzebny jest w organizacji. Na rynku można spotkać rozwiązania do szyfrowania dysków twardych lub kontrolujące porty w urządzeniach końcowych. Chociaż mogą one monitorować specyficzne kanały wycieku informacji, to jednak nie rozwiązują kwestii i kontroli wrażliwej zawartości. Do tego potrzebne są rozwiązania DLP przeznaczone do kontrolowania samej zawartości czy danych. Można tu wyróżnić dwa typy takich rozwiązań, kontrolujące poszczególne kanały potencjalnego wycieku danych, takie jak poczta elektroniczna czy www, oraz obejmujące całe przedsiębiorstwo, wymagające jednak długiego czasu wdrożenia i sporych nakładów finansowych, ale za to uwzględniające dużo większy zakres możliwych wycieków. Trzeba przy tym pamiętać, że wielu dostawców rozwiązań do ochrony poczty i weba dostarcza z nimi również funkcje DLP, które mogą być wystarczające na potrzeby danej organizacji. Krok kolejny to określenie, które dane potrzebują ochrony. W tym celu najlepiej użyć rozwiązań do rozpoznawania wrażliwych danych, które mogą zapewnić dość dokładne zlokalizowanie i sklasyfikowanie wszystkich wrażliwych informacji. Następnie należy ustalić, która zawartość wymaga ochrony. Klasyfikować można na przykład na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych lub wydzielać dane stanowiące własność intelektualną organizacji. Takie rozróżnienie jest ważne, ponieważ zmienia ono nie tylko sposób identyfikowania treści, ale także raportowania, aby zagwarantować zgodność. Trzeba zapewnić nie tylko pokrycie wymogów stawianych na przykład przez PCI do spraw w odniesieniu do takich danych, jak numery kart kredytowych czy dane osobowe, ale także raporty niezbędne na potrzeby audytu. Z kolei w przypadku własności intelektualnej ważne jest rozróżnienie, czy dotyczy to kodów źródłowych, plików CAD czy innych. Ten etap może być krytyczny dla prawidłowego wdrożenia rozwiązania DLP. Kolejny krok to zidentyfikowanie potencjalnych kanałów wycieku w organizacji, na przykład poczta elektroniczna czy pamięci USB w urządzeniach końcowych. Pozwoli to określić rodzaj potrzebnego produktu. Na tym etapie nie warto starać się znaleźć wszystkich potencjalnych kanałów wycieku. Należy pamiętać, że jest to próba powstrzymania incydentalnych, niezamierzonych wycieków danych. Jeżeli chce się powstrzymać zamierzone wycieki danych, to jest to zadanie znacznie trudniejsze i wymagające zaangażowania środków mających istotny wpływ na procesy biznesowe. Wewnętrzny użytkownik może mieć wystarczającą wiedzę, aby obejść stosowane zabezpieczenia programowe. Nie można też zapominać o zdalnych pracownikach i urządzeniach działających poza firmą. Określenie zasad polityki to jeden z końcowych etapów wdrożenia. Z chwilą zainstalowania rozwiązania konieczne jest utworzenie reguł polityki zapewniających rozpoznawanie rzeczywistej treści, która ma być kontrolowana, oraz tego, jak będzie kontrolowana. Wszystkie poprzednie kroki mają pomóc w utworzeniu właściwych zasad dla polityki DLP. Ostatni etap wdrożenia to testowanie rozwiązania, które ma pomóc w dostrojeniu reguł polityki do potrzeb organizacji. Na tym etapie potrzebne jest też uświadomienie wszystkim pracownikom zasad polityki DLP i zapewnienie środków do jej egzekwowania. Niepraktyczne jest stosowanie wszystkich reguł naraz. Należy ustalić pewne priorytety i harmonogram wdrażania poszczególnych etapów polityki, aby nie spotkać się ze zbyt dużym oporem czynnika ludzkiego, który lepiej znosi zmiany ewolucyjne, gorzej rewolucyjne. S. 159 029. Świadomość pracowników. Najskuteczniejsza ochrona wrażliwych danych. Pracownicy mogą różnymi kanałami wyprowadzać wrażliwe dane i mogą to być działania nieświadome lub intencjonalne. Organizacja może zakupić najlepsze na rynku produkty DLP, ale nie zapewnią one bezpieczeństwa danych, jeżeli pominie się czynnik ludzki. Technika jest bardzo ważna w zapobieganiu wyciekom danych. Jednak eksperci do spraw bezpieczeństwa zwracają uwagę, że kluczowa pozostaje świadomość użytkownika przy korzystaniu z wrażliwych danych. Technologia pozwala na automatyzację pewnych procesów ochrony danych, ale procesy te muszą uwzględniać również szkolenie użytkowników, zarządzanie rejestracją danych i kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami. Celem musi być stałe informowanie właścicieli i użytkowników danych pracowników o obowiązujących regułach polityki bezpieczeństwa danych. Poczta elektroniczna jest jednym z popularniejszych kanałów wycieku danych. Administratorzy mogą mieć sukcesy w wykrywaniu i blokowaniu złośliwych przesyłek pocztowych, ale użytkownicy mogą bez trudu wysłać wrażliwą informację poza sieć przedsiębiorstwa jednym kliknięciem. Często zdarza się wysłanie na zewnątrz organizacji wiadomości przeznaczonej do odbiorców wewnętrznych w wyniku omyłkowego wybrania adresata. Jednocześnie filtry poczty nie mogą zatrzymać każdej próby phishingu i wystarczy, gdy jeden z użytkowników kliknie na URL prowadzący do złośliwego miejsca w internecie, aby jedna lub więcej maszyn w sieci zostało zainfekowane kodem złośliwym, wyszukującym i wykradającym dane. Duże znaczenie mają tu właściwe reguły polityki i uświadomienie pracowników. Reguły te powinny jasno określać rodzaje treści, które nie mogą być wysyłane, numery kart kredytowych, szczegóły dotyczące własności intelektualnej, rekordy danych osobowych pracowników i tym podobne. Stałe informowanie pracowników o schematach socjotechniki stosowanej w internecie może zmniejszyć ryzyko kliknięcia niewłaściwego URL. Pracownicy mobilni coraz częściej za pomocą komunikatorów kontaktują się ze swoimi przełożonymi i współpracownikami. Napastnicy, wykorzystując ten kanał komunikacyjny, mogą znaleźć sposób na podsyłanie złośliwych odnośników i załączników, tworząc fałszywe konta i wysyłając wiadomości wyglądające na pochodzące od współpracowników. Biorąc pod uwagę fakt, iż wiele aplikacji im można sprowadzać za darmo, trzeba się liczyć z tym, że po zainstalowaniu są one poza kontrolą IT. Podobnie jak w przypadku poczty, problem komunikatorów można rozwiązać poprzez uświadamianie pracownikom niebezpieczeństw związanych z beztroskim stosowaniem tych narzędzi poza kontrolą działu IT. Wielu napastników wykorzystuje do ataków także sieci społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter. Programy uświadamiania pracowników muszą więc uwzględniać również tego rodzaju zagrożenia. Stałym problemem pozostają mało bezpieczne hasła. Użytkownicy muszą posługiwać się coraz większą liczbą haseł, aby uzyskać dostęp do wielu miejsc, od poczty elektronicznej, po konta sieci społecznościowych czy e-banki. Ponieważ pamięć jest zawodna, często wykorzystuje się to samo hasło dostępu do różnych aplikacji. Dlatego prawidłowa polityka bezpieczeństwa powinna wymuszać stosowanie różnych haseł składających się zarówno z małych i dużych liter, jak i znaków alfanumerycznych. Kolejne zagrożenie może mieć związek z dostępem do zbyt wielu aplikacji, wcale nie wynikającym z rzeczywistych potrzeb pracownika. Dla nielojalnych osób jest to znakomita okazja pozyskiwania wrażliwych danych, które można sprzedać lub wykorzystać przy zmianie pracy. Najlepszą ochroną jest tu zapewnienie pracownikom tylko takiego dostępu, jakiego potrzebują do wykonywania swojej pracy. S.159.030 Szyfrowanie w punktach końcowych. Przy wyborze typu szyfrowania powinno się brać pod uwagę dwa podstawowe kryteria, jego rodzaj i sposób implementacji. Szyfrowanie może dotyczyć plików / folderów FES File Encryption System lub całych dysków FDE Full Disk Encryption. W FDE dane są szyfrowane automatycznie w momencie zapisywania na dysku. Natomiast w przypadku FES o tym, które dane potrzebują szyfrowania, decyduje użytkownik. Największą zaletą FDE jest brak możliwości pomyłki wynikającej z niewłaściwie odczytanych przez użytkownika zasad polityk szyfrowania. Natomiast wadą jest to, iż nie szyfruje danych przenoszonych między urządzeniami, czyli w czasie transmisji, przechowywania na dyskach przenośnych lub wysyłanych pocztą elektroniczną. Do tego celu lepiej nadaje się FES, chociaż wymaga większej uwagi ze strony użytkownika i ustanowienia czytelnych zasad polityki szyfrowania. FES bardziej też obciąża komputer. Systemy pełnego szyfrowania dysków FDE wykorzystują algorytmy silnego szyfrowania do automatycznej ochrony danych przechowywanych na dyskach twardych stacji roboczych i laptopów. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych po uwierzytelnieniu hasłem, tokenem czy kartą chipową. W wielu tego typu systemach funkcje, takie jak zarządzanie kluczami, kontrola dostępu, blokowanie czy odtwarzanie, są zarządzane centralnie. Według Gartnera, główne różnice między produktami to odmienne podejście do zarządzania, siła szyfrowania, uwierzytelnianie użytkownika, zarządzanie polityką i mechanizmy dodatkowe, na przykład ochrona informacji na nośnikach wymiennych. Implementacja szyfrowania może być sprzętowa lub programowa. Rozwiązania sprzętowe zapewniają znacząco lepszą wydajność szyfrowania niż programowe. Ponadto TCG Trusted Computing Group przygotowała otwartą specyfikację zarządzania dla rozwiązań sprzętowych, aczkolwiek trudno jeszcze wskazać produkty, które z niej korzystają. Szyfrowanie sprzętowe ciągle się rozwija i można się spodziewać nowych specjalizowanych mikroukładów i urządzeń. Samoszyfrujące dyski są przeznaczone głównie na rynek konsumencki Seagate. Bez stosowania standardu TCG nie są one bardziej wydajne niż szyfrowanie programowe i na ogół nie mogą być centralnie zarządzane. S.159.031 Białe listy, kontrola aplikacji w punktach końcowych. Wraz z niemal wykładniczym wzrostem liczby programów złośliwych, tradycyjna metoda czarnej listy, oparta na wykorzystywaniu sygnatur znanych zagrożeń, staje się mało efektywna. Ostatnio pojawiły się nowe metody ochrony przed kodami złośliwymi, takie jak analiza reputacji, Sloat Buset czy białe listy. Jednak nadal istnieją wątpliwości, czy te ostatnie zyskają szerszą akceptację użytkowników. Głównym zadaniem białych list jest kontrolowanie aplikacji pracujących w punktach końcowych i dopuszczenie uruchamiania jedynie tych autoryzowanych. Technika ta jednak jest uznawana jako trudna do zarządzania i wymagająca stałego uaktualniania listy dozwolonych aplikacji na każdej maszynie, gdzie się jej używa. Po stronie pozytywów znajduje się możliwość blokowania kodów złośliwych na komputerze, programów niepożądanych na przykład gier, a także wspomaganie kontroli zgodności z wymogami obowiązującej polityki bezpieczeństwa. Przeszkodą dla szerszego wprowadzenia tej techniki są głównie uprzedzenia pracowników dużych przedsiębiorstw i korporacji, którzy buntują się przeciw blokowaniu oprogramowania na ich komputerach, chociaż technika ta może chronić przed malware i uruchamianiem nieautoryzowanych aplikacji, np. programów peer-to-peer, to jednocześnie utrudnia szybkie użycie nowej, legalnej aplikacji, której pracownik pilnie potrzebuje. Przeciwnicy tej metody uważają, iż spowalnia ona wprowadzanie innowacji i obniża efektywność biznesową. W przyszłości jednak technika białych list może być nie tylko dodatkową ochroną w produktach bezpieczeństwa punktów końcowych, ale także znajdzie zastosowanie w ochronie aplikacji wirtualizowanych. S.159032 smartfony. Potrzeba skuteczniejszej kontroli bezpieczeństwa. W opinii specjalistów telefony komórkowe do tej pory nie ucierpiały zbyt wiele ze strony kodów złośliwych. Chociaż takie wyspecjalizowane kody już istnieją, przedsiębiorstwa wykorzystujące pracowników mobilnych mają coraz większy problem ze zgubionymi lub skradzionymi urządzeniami mobilnymi, ponieważ typowe smartfony przechowują coraz więcej wrażliwych danych. Dane mogą być narażone również wtedy, jeżeli urządzenie zostanie sprzedane lub przekazane do naprawy bez wyczyszczenia pamięci. Kolejne ryzyko stwarzają urządzenia łączące się przez VPN z siecią przedsiębiorstwa, mogąc narażać ją na ataki hakerów i kodów złośliwych. Ponadto, same urządzenia mogą zostać zaatakowane przez malware. Według danych Trend Micro, tylko 23% użytkowników smartfonów korzysta z oprogramowania zabezpieczającego zainstalowanego na nich, a ze względu na ich rozbudowane funkcje, powinny być traktowane tak jak stacje robocze, a nie tylko udoskonalone telefony. W obliczu takich zagrożeń odpowiedzialność za zarządzanie smartfonami powinna leżeć po stronie zespołu odpowiedzialnego za administrowanie stacjami roboczymi. Aby umocnić hasła, powinno się korzystać z konsol zarządzania, które pozwalają na konfigurowanie reguł wymuszających trudne do odgadnięcia hasła. Ważnym elementem bezpieczeństwa jest zapewnienie możliwości zdalnego zarządzania tymi urządzeniami, co pozwoli na utrzymywanie kontroli w czasie rzeczywistym. W tym zakresie wyróżnić można zdalne wprowadzanie komend kasowania danych w urządzeniu, jak również opcję blokowania aparatu po kolejnych wprowadzeniach niewłaściwego hasła lub w sytuacji, kiedy urządzenie nie łączy się z siecią w określonych odstępach czasu. Regułą powinno być także wymuszanie szyfrowania danych, co zapewnia większość systemów operacyjnych używanych w smartfonach. Kolejną, ważną kwestią jest stosowanie narzędzi do zdalnego składowania i odtwarzania, które wykonują okresową synchronizację składowania. Problem certyfikacji aplikacji można rozwiązać, stosując podpisy cyfrowe do kontroli instalowania i wykonywania aplikacji. Na rynku są dostępne rozwiązania do centralnego zarządzania smartfonami, oferowane zarówno przez samych dostawców smartfonów, jak i firmy niezależne. Takie platformy zarządzania dostarcza zarówno IBM BlackBerry, jak i Microsoft Windows Mobile. Dla innych urządzeń dostępne jest oprogramowanie zarządzające, m.in. takich dostawców jak Cerdant Technologies, Sybase czy Trend Micro. Podstawowe funkcje oferowane przez takie platformy obejmują scentralizowane sterowanie w zakresie zarządzania hasłami, uwierzytelniania i autoryzacji, szyfrowania, ustawiania dopuszczalnych przedziałów czasowych bezczynności urządzenia i zdalne czyszczenie pamięci danych. W opinii specjalistów przyszłe smartfony będą dostarczane z klientem oprogramowania antywirusowego, chroniącym przed wyspecjalizowanymi kodami złośliwymi, a mobilna bankowości i płatności między osobami fizycznymi będą uwierzytelniane przez sensory skanujące linie papilarne na palcach dłoni, wbudowane w te urządzenia. Ramka uzupełniająca. Zagrożenia dla bezpieczeństwa. Znak zapytania. Braku planów zarządzania konfiguracją tych urządzeń. Znak zapytania. Słabości polityki w zakresie haseł. Znak zapytania. Braku automatycznego blokowania w okresie bezczynności. Znak zapytania. Braku możliwości autodestrukcji lub czyszczenia danych. Znak zapytania. Braku reguł dotyczących szyfrowania danych w urządzeniu. Znak zapytania. Braku centralnego planu składowania i odzyskiwania danych. Znak zapytania. Braku reguł certyfikacji aplikacji dla smartfonów.